Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Spełna rok temu, kiedy Argentyna zdobyła swoje pierwsze od 36 lat Mistrzostwo Świata, w tym sporcie jest taki zwyczaj, że gdy dana drużyna albo wygrywa jakieś trofeum, albo odnosi sukcesy, to po zakończeniu sezonu, albo po turnieju robi celebrację, świętuje z fanami. Wygląda to mniej więcej jak na zdjęciu. Drużyna wsiada w autokar, razem z nią trofea, które zdobyli, i przejeżdżają przez miasto, z którego pochodzą, w tym przypadku Buenos Aires, stolica Argentyny. Przejeżdżają przez to miasto, a tłum fanów wiwatuje. Media podają, że w tej konkretnej sytuacji w szczytowym momencie było ponad 5 milionów fanów albo sympatyków reprezentacji Argentyny bądź Argentyńczyków. Tak dla zobrazowania, jest to prawie dwukrotność mieszkańców Dolnego Śląska, dwukrotność wszystkich ludzi, którzy znajdują się w promieniu 100-150 kilometrów stąd. Myślę, że ta liczba może robić duże wrażenie. Podobne wrażenie może robić liczba polubień pod postem kapitana tej drużyny, Messiego, na Instagramie. Jest to zdjęcie, na którym wznosi trofeum. Jest to aktualny rekord na Instagramie polubień. Wynosi to ponad 75 milionów. Myślę, że jest to ciekawe, intrygujące, oszałamiające, a być może nawet niezrozumiałe, jak niektórzy ludzie bądź grupy ludzi potrafią do siebie przyciągać fanów, tak duże ich ilości. Czym właściwie jest fan? Słownik języka polskiego podaje, że jest to osoba wykazująca duże zainteresowanie bądź zaangażowanie emocjonalne, albo obydwa, w stosunku do jakiejś drużyny, sportowca, muzyka, artysty, bądź jakiegoś innego człowieka. Właśnie myślę, że fani nam najczęściej się kojarzą z show biznesem albo sportem. Kiedy myślimy o tym terminie, wyobrażamy sobie tłum ludzi na koncercie wyciągających ręce do artysty, kiedy się do nich zbliża, albo wyobrażamy sobie dziesiątki tysięcy kibiców na stadionie przeżywających mecz rozgrywany przez ukochaną drużynę. Niektórzy kibice są nawet zbyt zaangażowani emocjonalnie. Zdarza się im wpadać w bójki z innymi ludźmi tylko dlatego, że sympatyzują z innym klubem niż oni. Niektórzy, żeby mieć styczność ze swoim ulubionym artystą, aktorem, potrafią zrobić naprawdę dużo. Może kojarzycie, jak jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Możemy zobaczyć takie aukcje typu kolacja z kimś znanym. I w przypadku tych najbardziej znanych osób kwoty potrafią dochodzić nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Co prawda jest to aukcja charytatywna, co też myślę, że ma wpływ na tą cenę. No i tak jest to duża cena. Niektórych ludzi z tych takich znanych zdarza nam się stawiać za autorytety. Nie zawsze są one trafne. Myślę, że to jest szczególnie widoczne w dobie internetu. A gdy już nawet wybierzemy sobie za autorytet osobę tego godną, a przynajmniej godną z tego ziemskiego punktu widzenia, to rzadko kiedy zastanawiamy się, z czym to się wiąże, żeby być taka jak ona, ile ta osoba musiała przejść, żeby dojść do tego momentu. Taki przykład, często chłopcy marzą o tym, żeby być piłkarzami, skuszeni wizją grania w swój ulubiony sport, sławą, ogromnymi zarobkami, ale mało kto z nich myśli, co jest oczywiście też naturalne z powodu wieku, z tym, że dana osoba musiała całe swoje życie, dzieciństwo, młode lata poświęcić na treningi, zrezygnować z ogromnej ilości rzeczy, słodycze, przyjemności i wykazać się naprawdę dużą samodyscypliną, żeby dojść na ten szczyt. W dorosłym życiu też by się znalazły takie przykłady. Niektórzy mają aspiracje do bujnych karier zawodowych, marzą o tym, żeby mieć firmę, żeby zarabiać ogromne pieniądze, żeby być tak jak topka światowego biznesu. ale nie myślą o tym, że ci ludzie z topki światowego biznesu utrzymują się właśnie w tej topce, głównie dzięki temu, że nie robią w życiu nic poza spaniem, i to w najmniejszym wymiarze, oraz pracą. Nie mają czasu na rozwijanie swoich pasji, na rodzinę, ani na inne rzeczy. I też to, że doszli do tego miejsca, zawdzięczają wielu latom ogromnej pracy, dzień za dniem. Jezus też przyciągał fanów. Czytamy wiele razy w Biblii sytuacje, w których przemawia do dużych tłumów. Nic dziwnego. W końcu Jezus robił naprawdę niesamowite rzeczy. Uzdrawiał ludzi. Dokonywał cudów sprzecznych z rzeczami natury. Niektórzy ludzie mieli naprawdę ciekawe pomysły, żeby się do Niego zbliżyć. Czytamy o kobiecie, która się przedarła przez tłum, żeby dotknąć szaty Jezusa, bo wierzyła, że będzie uzdrowiona w ten sposób. Czytamy o Zacheuszu, który wszedł na drzewo, żeby móc zobaczyć Jezusa. Czytamy też o grupie mężczyzn, która otworzyła dach i spuściła z niego na posłaniu paralityka, bo wierzyła, że Jezus ma moc go uzdrowić. To ostatnie, myślę, jest szczególnie pomysłowe. Jezus swoją niesamowitością przyciągał i przyciąga do dzisiaj ludzi. Myślę, że spora część właśnie osób, które do Niego przyszły do Niego przez to, że doświadczyły Jego działania. Bo gdy widzisz osoby, które niegdyś były przepełnione żalem, nienawiścią, smutkiem, nie miały celu w życiu, a dzisiaj widzisz osoby przepełnione Bożą radością i pokojem w sercu, osoby, które mają prawdziwy cel w życiu, to czy można dojść do innego wniosku niż niesamowite Boże działanie? Jednak Jezus nie jest jak inne osoby, które do siebie przyciągają ludzi. Myślę, że w większości właśnie takich osób zależy na popularności. Kiedy się więcej o nich mówi, albo więcej osób ich obserwuje w mediach społecznościowych, to mogą to uznać za sukces. Uważają wtedy, że to, co robią, jest dobre. Jest to w pewnym sensie wyznacznikiem tego, w jakim stopniu im się udaje to, co robią. Jezusowi jednak nie zależy na rzeszy, nazwijmy to bezmyślnie, idących za Nim fanów. Jezusowi zależy na czymś więcej. Jezusowi zależy na prawdziwych uczniach. O tym, co właśnie takiego prawdziwego ucznia Jezusa rozróżnia od bezmyślnego fana, możemy przeczytać w Nowym Testamencie, myślę, co najmniej kilka razy. Dzisiaj chciałbym się skupić na fragmencie z Ewangelii Łukasza, 14 rozdział, wersety od 25. Gdy szły za Nim wielkie tłumy, obrócił się i skierował do nich te słowa. Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ceni Mnie bardziej niż swego ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry, a także bardziej niż swoją duszę, nie może być Moim uczniem. Kto idzie za Mną, a nie dźwiga swojego krzyża, nie może być Moim uczniem. Pierwszą rzeczą, którą Jezus tutaj porusza, kiedy przemawia do tłumu, są kwestie relacji. Każdy z nas ma jakieś więzi z innymi ludźmi, osoby, na których mu zależy. Jest to naturalne, bo niektóre osoby dla nas naprawdę dużo zrobiły. Być może nam zależy na jej opinii, albo na tym, żeby aprobowały czyny, które robimy. Z niektórymi ludźmi spędziliśmy naprawdę wiele lat wspaniałego życia i zależy nam na tym, żeby tą relację utrzymać do końca życia. I z jednej strony jest to dobra postawa, ale Jezus tutaj ostrzega, że te relacje, te więzi nie mogą stanąć tobie na drodze między tobą a Nim. Przeczytam prawdziwą historię pewnej rodziny. Gia An mieszka w środkowym Wietnamie. Dopiero niedawno on, jego żona, troje dzieci i siostra uwierzyli w Jezusa Chrystusa i zostali członkami lokalnego kościoła. Teraz regularnie wielbią Boga jako rodzina. Czasami dołączają do nich członkowie kościoła, by wspólnie się modlić. Rodzice Gia An byli bardzo źli, kiedy ich syn i jego rodzina zostali chrześcijanami. Zgodnie ze zwyczajem swojego ludu oddają cześć duszom zmarłych przodków i składają im ofiary na domowym ołtarzu. Rezygnacja z kultu przodków jest dla nich nie do przyjęcia. Rodzice uważają, że nasza wiara będzie przeszkadzać duszom zmarłych, co sprowadzi na rodzinę klątwę i nieszczęście, wyjaśnia Gia Ann. Rodzice wyrzucili nas z domu, ponieważ powiedzieliśmy im, że nie odwrócimy się od Jezusa. Pomimo starań i pomocy członków kościoła, Gia Ann nie zgromadził wystarczających środków, które pozwoliłyby mu wybudować dom dla rodziny. Nie byliśmy w stanie dokończyć budowy domu. Nie ma on jeszcze dachu, a podłoga to ciągle klepisko. Zabrakło nam pieniędzy, mówi Gia Ann. Podczas panującej pory deszczowej na wpół ukończony dom nie zapewnia rodzinie wystarczającej ochrony. Muszą szukać schronienia gdzie indziej. Trudna sytuacja rodziny stała się powodem do kpin i szyderstw ze strony mieszkańców wioski. Wołajcie do waszego Boga, aby się wami zaopiekował. Pokażcie nam, że wasz Bóg jest lepszy od naszych bogów. Ale Gia Ann i jego rodzina nie pozwolili, by kpiny zachwiały ich wiarą lub wywołały zwątpienia. Nie porzucimy naszej wiary. Wierzymy, że Jezus objawi się nam i naszym bliźnim, mówi Gia Ann. Ta rodzina na własnej skórze doświadczyła tego fragmentu w bardzo trudny i wymagający wytrwałości sposób. Niegdyś mieli rodzinę, być może mieli przyjaciół. Może wtedy ci sąsiedzi, którzy się z nich nie wyśmiewali, podchodzili do nich z szacunkiem. A gdy postanowili właśnie iść za Jezusem, wszystko się zmieniło. Być może ciebie spotka podobna sytuacja. Być może naśladowanie Jezusa będzie cię kosztować to, że będziesz musiał niektóre ze swoich wartościowych relacji, na których ci bardzo zależy, poświęcić. Prawdziwy uczeń Jezusa musi być gotowy na to, żeby, jeśli będzie taka potrzeba, odciąć się od swoich bliskich. Wyobraź sobie, że masz przyjaciela, z którym spędziłeś wiele lat życia. Głównie robiliście jakieś szalone rzeczy, imprezowaliście, spędzaliście w ten sposób czas i dobrze wspominasz jego i chciałbyś dalej z nim utrzymywać relacje. Jednak kiedy w twoim życiu się coś zmienia, uznajesz Jezusa i zaczynasz za nim chodzić, okazuje się, że twój przyjaciel nie jest w stanie zostawić wszystkiego, tak jak ty. Nie jest w stanie zmienić swojego życia i nie iść za tobą. W związku z tym, że jesteś mniej skłonny do imprezowania i robienia rzeczy, których robiłeś wcześniej, zaczynacie się coraz rzadziej spotykać, aż w końcu wasza relacja zanika. Myślę, że mogłoby to być trudne dla ciebie, szczególnie na początku, kiedy pojawiają się pierwsze konflikty interesów. Prawdziwy uczeń Jezusa musi też być gotowy poświęcić swój dobrobyt i komfort. Dzisiaj jesteśmy świadkami rozwoju tak zwanych nowoczesnych poglądów. Tak się składa, że w dużej części, nie zawsze, ale w dużej części są one niezgodne z prawdą, która jest zawarta w Piśmie Świętym. Coraz częściej słyszymy o przypadkach i myślę, że ta tendencja się utrzyma, w których ktoś, kto nie aprobuje jakichś poglądów albo się z nimi nie zgadza, zostaje wyrzucony z pracy. Być może staniesz kiedyś w sytuacji wyboru pomiędzy prawdą, która jest zapisana w Słowie Bożym, a pomiędzy pracą, co się wiąże z zarobkami, co się dalej wiąże z twoim dobrobytem, a co ważniejsze, być może dla ciebie, z dobrobytem twojej najbliższej rodziny, nawet tej najbardziej niewinnej i najwrażliwszej, czyli dzieci. Znany nam wszystkim dobrze przykład Abrahama. Abraham, żeby móc w pełni iść za Bogiem, był gotowy nawet poświęcić swojego długo wyczekiwanego syna. Choć jak dobrze wiemy, był to test, nie zmienia to faktu, że Abraham wykazał się postawą niesamowitej gotowości, i ta decyzja zaowocowała też tym, że w przyszłości z niego wywiódł się wielki naród, w którym też się urodził ten, o którym dzisiaj mówimy, Jezus Chrystus. Być może w przyszłości Bóg powoła cię do zadania, które będzie wymagało od ciebie radykalnej zmiany stylu życia. Na przykład będziesz zmuszony porzucić cywilizowaną i wygodną Polskę, żeby zostać misjonarzem na jakimś egzotycznym odludziu. Może cię spotkać sytuacja, że z powodu bycia uczniem Jezusa twoja budowana od lat i wymarzona kariera zawodowa legnie w gruzach. Uczeń Jezusa musi też być gotowy na poświęcenie swojego cennego czasu dla Niego, dla służby dla Niego. Czas, który mógłby wykorzystać na różne przyjemności, rozrywki, rozwijanie swoich pasji. Dalej też czytamy, że kto nie dźwiga swojego krzyża, nie może być uczniem Jezusa. Krzyż w tamtych czasach był symbolem śmierci. Wiemy, że pierwsi chrześcijanie musieli wiele wycierpieć z powodu imienia Jezusa, byli zamykani do więzień, torturowani, zabijani. W dzisiejszych czasach w niektórych krajach też są takie sytuacje. Co prawda u nas tego nie ma, ale nigdy nie wiesz, czy za kilka, kilkanaście lat Polska nie będzie takim miejscem, albo czy ty nie znajdziesz się w takiej sytuacji. Uczeń Jezusa musi być gotowy poświęcić swoje własne życie, jeśli będzie taka potrzeba. Prawdziwe naśladowanie Jezusa może nas naprawdę wiele kosztować. Czytajmy dalej. Bo kto z was, zabierając się do budowy wieży, nie siada najpierw i nie oblicza kosztów, czy wystarczy mu na jej wykończenie? Nikt nie pragnie, by się okazało, że po założeniu fundamentów zabrakło pieniędzy na dalsze prace. Nikt też nie chce być wyśmiany przez ludzi mówiących. Ten człowiek zaczął budować, lecz nie był w stanie dokończyć. Albo który król, zanim zmierzy się z innym królem, nie naradza się najpierw, czy na czele 10 tysięcy zdoła się oprzeć 20 tysiącom najeźdźców. Jeśli zaś stwierdzi, że nie, to gdy przeciwnik jest jeszcze daleko, wysyła posłów i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie zostawia wszystkiego, co do niego należy, nie może być moim uczniem. Dobrą rzeczą jest sól, lecz jeśli i sól zwietrzeje, czym przywraca się jej smak? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Wyrzuca się ją na śmieci. Kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy moje słowa. Jezus tutaj przytacza dwie przypowieści. Pierwsza jest przypowieść o budowniczym. Podobnie jak osoba, która się bierze za jakąś budowlę, tak samo ty, jako uczeń Jezusa, musisz być przygotowany do długotrwałego procesu i pełnego zaangażowania. Żaden budujący nie chciałby nie skończyć swojej budowli. Można by to uznać za jego porażkę. Często jak gdzieś przejeżdżamy i widzimy jakieś rusztowania albo rozwaloną drogę, w której teoretycznie coś remontują, ale mijają miesiące, może nawet lata i nic się nie zmienia, to mamy takie trochę szydercze reakcje. Podobnie nikt, kto decyduje się iść za Jezusem, myślę, że nie chce zawrócić w połowie. Raczej żaden zdrowomyślący człowiek nie wychodzi z założenia, biorąc chrzest, dajmy na to w wieku 20 lat, że pochodzi 30 lat za Jezusem, a w wieku 50 lat się od niego odwróci i będzie żył dalej swoim grzesznym życiem, jakby się nic nie zmieniło. No, nikt tak nie myśli. A mimo to słyszymy o sytuacjach, kiedy osoba, która wiele lat chodziła za Bogiem albo uważała, że chodzi za Bogiem, w momencie, gdy przychodzi trudna sytuacja, która wymaga wytrwałości, stwierdza, że Bóg się od niej odwrócił i de facto sama się odwraca od Boga. Dlaczego? Myślę, że może być to spowodowane tym, że ta osoba dała się skusić wizją wiecznego życia, wizją dobrobytu, być może i tutaj na ziemi, a nie wzięła pod uwagę konsekwencji, nie przemyślała tych słów właśnie, które tutaj czytamy, które Jezus wygłasza, nie była gotowa zostawić wszystkiego. Dalej mamy też przypowieść o królu. Każdy mądry król, zanim pójdzie do boju, zanim wyśle swoją armię na bitwę, zbiera jakichś strategów, generałów i zastanawia się, czy z tą armią, z tymi zasobami, które mają, są w stanie sprostać tej armii. Jeśli się okazuje, że nie, to mądry król nie wysyła swoich ludzi na misję samobójczą. Podejmuje najlepsze decyzje, na przykład traktat pokojowy próbuje zawrzeć, żeby ocalić swoich ludzi. Wszystkie decyzje, które podejmujemy, powinniśmy poważnie przemyśleć. Powinniśmy się zastanowić nad tym, jakie są konsekwencje długotrwałe. Wyobraź sobie, że masz możliwość kupienia samochodu. Jest to piękny, sportowy, luksusowy samochód, twój wymarzony, ale żeby go kupić, musiałbyś wziąć kredyt. Twoja rodzina, przyjaciele, znajomi stanowczo ci to odradzają. Mówią, patrz jak wszystkie ceny rosną, nie będziesz w stanie tego spłacić. Ty jednak uparcie kupujesz ten samochód i zadowolony jeździsz nim, a za kilka lat przychodzą podwyżki prądu, wody, jedzenia, być może jakieś inne niespodziewane wydatki i okazuje się, że po opłaceniu tych wszystkich wydatków nie stać ci na spłatę raty kredytu. W związku z tym wpadasz zadłużenie, z miesiąca na miesiąc jest coraz większe. Mógłbyś wtedy usłyszeć od swoich znajomych, rodziny zdanie, które już pewnie nieraz usłyszałeś w życiu. A nie mówiliśmy? A wszystko dlatego, że wtedy, na początku, nie przemyślałeś dokładnie tej decyzji, nie wziąłeś pod uwagę właśnie tych czynników, że ceny mogą wzrosnąć. Uznałeś, że jesteś na to gotowy, a tak naprawdę nie byłeś. Chyba nie chcesz usłyszeć podobnych słów od Jezusa, a nie mówiłem, kiedy staniesz przed Nim twarzą w twarz, a ostatnie lata swojego życia spędziłeś w sposób grzeszny, w ogóle nie przypominający tego, jaki byłeś wcześniej, dlatego, że nie byłeś w stanie wytrwać w ciężkiej sytuacji i Mu zaufać. Może ci się wydawać, że gdy spotka cię jakaś z tych sytuacji, o których mówiłem, że nie dasz rady, nie będziesz w stanie temu sprostać. Może ci się wydawać, że gdy odetniesz się od, albo rodzina się odetnie od ciebie i będziesz sam na drodze z Jezusem, to że faktycznie jesteś sam. A jest to nieprawda. W pierwszym liście do Koryntian masz obiecane, że nie spotka cię żadna próba ponad twoje siły, a co ważniejsze, Bóg jest z tobą i znajdzie najlepsze wyjście z każdej sytuacji. Twoje powodzenie w trudnych okolicznościach nie zależy od ciebie. Bóg się tym zajmie. Ty natomiast musisz mieć postawę gotowości i wytrwałości i Mu ufać bez względu na okoliczności. Myślę, że jest to całkowicie normalne, że w takich sytuacjach możesz być przygnębiony, smutny, zły, zagniewany. Możesz nie rozumieć albo możesz zadawać pytania, ale nie możesz pozwolić, żeby te sytuacje oddaliły cię od Boga. Nie możesz pozwolić, żeby się stało tak jak tutaj ta sól, o której czytamy, która zwietrzała. Nie możesz na to pozwolić, dlatego że w życiu tutaj na ziemi chodzi o coś więcej niż twój dobrobyt, niż twój komfort. Życie tutaj na ziemi jest, nazwijmy to, przedsionkiem do wieczności. Przedsionkiem, który możesz opuścić tylko w dwie strony. Z jednej strony możesz spędzić wieczność z Bogiem w miejscu, w którym nie ma płaczu, nie ma smutku. W miejscu, które jak zobaczysz, możesz być pewien, że nie będziesz żałował żadnej podjętej tutaj na ziemi decyzji, choćby tej najtrudniejszej i najbardziej bolesnej. Z drugiej strony możesz spędzić wieczność bez Boga, w miejscu wiecznego smutku, w miejscu wiecznego żalu. Nie pozwól, by decyzje, które podejmujesz tutaj na ziemi, doprowadziły cię do tego miejsca. Nie wiem, w jakim miejscu dzisiaj stoisz. Być może jesteś od wielu lat wiernym i gorliwym naśladowcą Jezusa. Być może dopiero wszedłeś na tą drogę, a może jeszcze nie. I dopiero się fascynujesz, intrygujesz postacią Jezusa. Niezależnie od tego, zachęcam cię do tego, abyś się zastanowił, czy na pewno jesteś na to gotowy i miał świadomości, że bycie uczniem Jezusa wiąże się z tym, że spotkają cię sytuacje, które będą wymagać od ciebie całkowitego oddania, wytrwałości i gotowości do poświęceń na drodze ku życiu wiecznemu. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.